życiu codziennym Polacy nierzadko mają do czynienia ze zjawiskiem załatwiania sobie pracy po znajomości. Sytuacje, w których rekrutację na dane stanowiska wygrywa osoba mająca bliskie relacje z kierownikiem czy prominentnym politykiem, a nie dlatego, że była najlepiej przygotowana lub miała największe doświadczenie, są Polakom znane. Po wyborach 15 października miało się to zmienić. Niestety rzeczywistość jest inna. Jolanta Balicka z OK Samorząd Piotra Krzystka znalazła zatrudnienie w miejskiej spółce, czyli w fabryce wody. Wiktoria Rogaczewska z Klubu Radnych KO pracuje w szczecińskim Zwiku. Mamy też informacje o innych radnych i politykach związanych z obecną władzą, którzy znaleźli pracę w państwowych spółkach czy podmiotach kontrolowanych przez ten rząd. Czy obecnie rządzący na gruncie lokalnym i krajowym realizują zapowiedź niewykorzystywania pozycji politycznej dla zdobywania stanowisk i korzyści majątkowych? Są ze mną goście w studiu pan Włodzimierz Łyczywek, prawnik, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A przy telefonie jest pan profesor Radosław Ptaszyński, politolog, socjolog i historyk Uniwersytet Szczeciński. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Panowie, 31 sierpnia w Gdańsku odbyło się posiedzenie rządu, data nieprzypadkowa, podpisanie gdańskich porozumień sierpniowych, dzień wcześniej szczecińskich. I premier Donald Tusk wtedy powiedział na tym spotkaniu właśnie członków rządu, iż chciałby, aby w ciągu najbliższych miesięcy na spotkaniach z ludźmi zrobiono urzędową spowiedź powszechną. Szef rządu tłumaczył, że chodzi o zorganizowane spotkania z przedstawicielami środowisk, które, i tu cytat z premiera, straciły trochę zaufania do rządzącej koalicji KO, PSL, Polski i 2050 i Lewicy. No i w tym kontekście, jak panowie patrzą na te informacje o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o obsadę stanowisk przez niektórych radnych ze szczecińskiego samorządu? Pan mecenas Włodzimierz Łyczywek.
Może tak przewrotnie zacznę od demokracji ateńskiej. 5 wieków przed naszą erą, kiedy skończyły się rządy autokratyczne i powstała demokracja, która do dzisiaj jest, że tak powiem, wzorcem, to postawili Grecy w greckich miastach cenzusy. Mówili, każdy obywatel wolny ma prawo głosować, ale musi mieć 30 lat, a żyli krócej niż my dzisiaj. I musi mieć na to czas i środki, musi mieć zawód. Bo jeżeli nie ma, to nie tak jak dzisiaj my, że głosujemy 4 razy w 4 latach, no w wyborach różnych, tylko oni co 10 dni przez cały dzień musieli głosować na rynku. To tylko umożliwiło to, tę pracę społeczną ludziom zamożnym, mającym fach, zawód. A u nas tu jest problem. Patologia zaczyna się nie od tego, że koledzy zatrudniają kolegów, tylko od tego, kto zostaje radnym, kto zostaje posłem. Muszę powiedzieć, że znam to, bo już pan redaktor mnie przedstawiał jako senatora byłego, znam to od podszewki. Radnymi zostają bardzo młodzi ludzie, którzy potem przestają być młodzi, są nawet starzy, i są 20-30 lat radnymi. Jeżeli tak jest, podobnie zresztą z posłami, jeżeli tak jest, to on już nie ma żadnego zawodu, żadnej pracy, a z diety utrzymać się nie utrzyma prawdopodobnie.
A pan Jan Posłuszny, panie mecenasie, radny z wieloletnim doświadczeniem, mówi tak, radni mogliby zarabiać więcej i pełnić funkcję zawodowo, tak by ponosić pełną odpowiedzialność i nie musieć dorabiać, w kontekście tego, o czym pan powiedział.
Z tym akurat się zgadzam, ale no czytałem ten artykuł, więc wiem oprócz tego trochę na ten temat.
Nie chciał podać wysokości pensji na przykład.
Że dochodów nie miał żadnych przez wiele lat z różnych spółek, prawda? I z diety, no rzeczywiście trochę kłopotliwie jest żyć w sytuacji, kiedy 20 lat jest w samorządzie, a nie wykonuje żadnego zawodu. Dzisiaj to jest dziwne. Partiom nikt nie nakaże, i to wszystkim partiom, nikt nie nakaże wybierać ludzi niezależnych o pozycji zawodowej i o pozycji społecznej takiej, która im gwarantuje bycia bezpiecznie, życia bezpiecznie, a jednocześnie być niezależnym od liderów, nieposłusznym, niespolegliwym, nie kimś takim, kto zawsze wszystko zrobi dla swojego lidera, tylko dlatego, żeby mieć później te możliwości. A korupcja trwała i te kolesiostro trwało też i w starożytności. Choćby słynny proces przeciwko Katylinie, który Cycero wygłaszał, prawda, w Senacie Rzymskim. I on dzisiaj rozpowszechnił się tak jak strzelaniny w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie rzecz biorąc, setki tysięcy ludzi żyją z koneksji politycznych. Ja myślałem, że po 15 października trochę będzie mniej. Być może, że
zawiódł
będzie.
Zawiódł się pan? Zawiódł się pan?
No trochę się zawiodłem. Ale być może będzie mniej, bo to rozpasanie, które było w ostatnich 8 latach, to było szaleństwo. Przecież to w setkach tysięcy ludzi przy koneksjach politycznych można było ustalać, kto gdzie ile milionów zarabiał. To nasz kraj nie może wytrzymać przy takim układzie kolesiostwa.
To przenieśmy się do pana profesora Radosława Ptaszyńskiego. Jak pan przyjmuje te informacje? Właściwie dzień po dniu jeden radny, drugi radny w spółkach miejskich znaleźli zatrudnienie.
Tak, to przede wszystkim jest wspaniała praca pana Szymona Osowskiego, który no właściwie od kilkunastu lat, odkąd ja pamiętam, może
kilkudziesięciu. Watchdog Polska. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, i to fantastyczna organizacja, cały zespół ludzi właściwie, który w różnych czasach, w czasie rządów różnych ugrupowań taką pracę rzeczywiście wykonuje. I to, co jest ciekawe i też ponadczasowe, to przełamuje właściwie jakiś opór tych urzędów. On też jest uniwersalny dla różnych partii, różnych czasów. Czyli niechęć do udzielania informacji to jest tak bardzo ważne dla obywateli, dla społeczeństwa obywatelskiego. I to widzimy w tych odpowiedziach, które pan Szymon Osowski i jego organizacja publikuje też na Facebooku, czyli że ktoś odmawia udzielenia odpowiedzi, bo nie. I później właściwie trzeba się procesować, walczyć o to prawo, które jest bardzo ważnym prawem dla funkcjonowania państwa i dla obywateli, o dostęp do informacji tak naprawdę. To trochę jest też oczywiście rola dziennikarzy i dobrze, że też o tym możemy mówić.
Pan Szymon Osowski, panie profesorze, zapowiada zmiany ustawowe, jeżeli chodzi o dostęp właśnie do informacji, żeby było łatwiej. Z taką inicjatywą Watchdog Polska wyjdzie.
Tak, bo rzeczywiście jest bardzo trudno. To nie dotyczy tylko oczywiście tej nowej koalicji rządzącej od października. Samych stanowisk kierowniczych policzono chyba wymianę między rokiem 2015 a 2018, kiedy koalicja prawicy sprawowała władzę na ponad 11,5 tysiąca. Mamy zniszczenie ustawy o służbie cywilnej. Tam zniesiono wymogi dłuższego stażu pracy przy stanowiskach kierowniczych i także wymóg prowadzenia samych konkursów otwartych. I to był jakiś model, który wypracowano w latach 90. dość istotny, wzorujący się tam chyba na Francji, na jakiejś Europie Zachodniej, poszukiwania ponadpartyjnych urzędników trudnych do zwolnienia. I niestety zdemolowano to już w roku 2015 i 2016. I teraz paradoksalnie nowa władza z tego może korzystać i korzysta rzeczywiście, czyli ma ułatwienie w obsadzaniu tych stanowisk, także w pominięciu konkursów i także, no jak widzimy, z niechęcią do udzielania informacji. Ale mamy jeszcze takie przyczółki poprzedniej władzy, poprzedniej koalicji. Wiemy, że media nie mogą się dowiedzieć o Instytutu Pamięci Narodowej, czym zajmuje się pan poseł Dobrzyński, w tym, że IPN-ie w ogóle odmawia odpowiedzi, czy w IPN-ie pracuje były prezes zresztą Radia Szczecin, pan Artur Kubaj, więc no takie problemy są i one, no nie sięgając do starożytności, cały czas nastrawią. Mi się wydaje, że poza tymi apelami do etyki, to jesteśmy w stanie prawnie w jakiś sposób właśnie szukać łatwiejszego dostępu do informacji, wymogu uczciwych konkursów, pokazywania, kto wygrywa i dlaczego, i zmuszenia tych instytucji także samorządowych do pokazywania tych informacji. Tutaj politycy są też, bym powiedział, brzydko cwani, bo mówimy nie tylko o politykach, ale o całych rodzinach, całych klanach. I czasami mamy żony, które mają trochę inne nazwisko, córki, szwagrów, którzy mają inne nazwisko i są bardzo trudni do wykrycia, ale to wszystko niestety w ten sposób działa i to rzeczywiście od bardzo, bardzo dawna. I to jest ten podstawowy problem. Tutaj pojawiła się ta kwestia zakładu wodociągów i kanalizacji w Szczecinie. Ja trochę żartem, ale od kilkunastu lat już chyba o tym mówię, że to jest wielkie zainteresowanie polityków tego typu firmy komunalne tak naprawdę. Nagle politycy interesują się albo ich rodziny bardzo wodociągami i kanalizacją i bardzo chcą tam zasiadać. Oczywiście odpowiedź jest prosta, tam są bardzo wysokie pensje, jak popatrzymy na zarządy, ale też na takie stanowiska kierownicze, nawet pośrednie, gdzie nawet naszym studentom, absolwentom czasami jest się trudno dostać.
A przypomnijmy, panie profesorze, że Wiktoria Rogaczewska z Klubu Radnych KO ujawniła, że zarabia tam ponad 5 000 zł. Tłumaczyła też, że kiedy aplikowała tam o pracę, złożyła tylko CV, no to wtedy jeszcze nie wiedziała, że będzie radną, natomiast sam ZWiK wyjaśnia, że potrzebował akurat kogoś takiego i tak to się stało, że pani Wiktoria Rogaczewska z Klubu Radnych KO pracuje. Czy pana przekonują te wyjaśnienia?
No trochę one były zabawne, bo ja rozumiem, że pani tak powiedziała, że siedziała w domu i po prostu postanowiła wysłać CV bez żadnego konkursu. No wiele komentarzy czytałem, że no ludzie być może zaczną w szerszej skali tak robić, że po prostu będą wysyłali CV, ale zazwyczaj to po prostu trafia do spamu albo nie spotyka się z żadną odpowiedzią. I tu byśmy się domagali właściwie od firmy odpowiedzi, dlaczego tak funkcjonuje, dlaczego nie przeprowadza konkursu, jeżeli widzi, że potrzebuje jakiegoś pracownika. To po prostu zbiera, czeka, czy ktoś sam przyśle. To jest trochę dziwaczny sposób zarządzania firmą też, jakby nieracjonalny zupełnie, bo jeżeli potrzebujemy pracownika, no to powinniśmy szukać najlepszego tak naprawdę w konkursie, nawet ogólnopolskim, ogólnoeuropejskim.
Przede mną na naszym facebookowym profilu opinia słuchacza, pan Michał napisał, miejmy nadzieję, że te głosy dezaprobaty dotyczące tej sprawy są przejawem zmiany myślenia o standardach i jakości polityki. Zmiany, jaka następuje w nas, obywatelach, wiąże się ona z pewnymi oczekiwaniami, których chyba klasa rządząca czy polityczna jeszcze nie dekoduje. A pod artykułami, serią artykułów w Gazecie Wyborczej na ten temat, my pisaliśmy o radnej Balickiej, jej pracy w fabryce wody, takie komentarze. Ci ludzie są żałośni, tacy wybitni, że normalnie pracy nie dostaną. Inny komentarz. Kiedy to się wreszcie skończy i co to znaczy, że radny musi sobie dorobić? W dodatku w firmach wprost powiązanych z samorządem lokalnym. I jeszcze inna opinia. Teraz sobie przypomnijmy, jak się niedawno przymilali do wyborców, aby tylko stołek dostać, i porównajmy z dzisiejszą ich butą i bezczelnością wobec dziennikarzy i mieszkańców. I tu jest właśnie pytanie o te standardy, bo w kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu październikowymi mieliśmy deklaracje obecnie rządzących, że będą bardzo wysokie standardy i na poziomie tym takim ogólnokrajowym te standardy mamy. Ostatnio wiceminister sprawiedliwości podał się do dymisji, bo korzystał podczas wakacji ze służbowego samochodu. Rozstał się ze stanowiskiem, ale czy pan mecenas Włodzimierz Łuczywek widzi, że jest tu pewne zagrożenie tąpnięcia, jest pewien wizerunkowy kłopot?
Ja mam nadzieję, że pan redaktor ma rację, że w skali ogólnokrajowej czy na wyższym szczeblu rządzenia takiej patologii nie ma. Kiedyś był pakiet, jak ktoś został wiceministrem, to dostawał 5 rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, ponieważ tłumaczono, że tak niskie pensje są wiceministrów, że muszą dostawać dodatkowe wynagrodzenia. Ale tu jest inny problem. Tu problem leży w sprzeczności interesów. Przecież czym jest radny? On w Radzie Miasta, w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu gdzieś ma patrzeć na ręce prezydentowi miasta, patrzeć na ręce urzędnikom miasta i patrzeć, gdzie źle w tych spółkach miejskich lub w tych przedsiębiorstwach miejskich się dzieje. Jeżeli on jest zatrudniony na pensji, to jak on może wtedy występować o to, że się tam źle dzieje? On musi być spolegliwy, on musi być posłuszny. No nomen omen tak akurat. Ale on wtedy nie może być niezależny. Ja muszę powiedzieć, że 20 lat temu tak nie było. Ja byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby ktoś mi jako radnemu proponował jakieś wynagrodzenie gdziekolwiek. byłem senatorem, nikt mi nie proponował rady nadzorczej. Ja owszem, byłem przewodniczącym kilku rad nadzorczych, ale albo akcjonariusz niemiecki mnie prosił, albo przyjaciel, który był prezesem zarządu i chciał mieć dobrą obsługę prawną, więc mówi, będziesz przewodniczącym rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Ale przecież to nie wiązało się z moją funkcją radnego czy z funkcją senatora. To jest patologią, że to się z tym wiąże. Że ten dostaje, kto tam jest. I to dla mnie jest, no, do wyplenienia.
A propos mówiąc, pana do wyplenienia. Radnego Jana Posłusznego, Gazeta Wyborcza zapytała, co by zrobił, gdyby do niego jako radnego zwrócił się mieszkaniec Szczecina, który nieświadomy jego etatu w miejskiej spółce, w zakładzie uszkodliwiania odpadów, chciał zgłosić jakieś nieprawidłowości. No i pan radny odpowiedział tak, przy moim 20-letnim doświadczeniu w samorządzie na pewno bym sobie z tym poradził, na przykład scedował na innego radnego. I przenosimy się do pana profesora Radosława Ptaszyńskiego. Czy pana zdaniem te pomruki, czy głosy nawet niezadowolenia, w tym w komentarzach, chociażby pod wpisem w Gazecie Wyborczej, czy w artykule dotyczącym radnej Jolanty Balickiej na naszej stronie internetowej, czy tutaj na Facebooku, to dojdzie do centrali, do premiera Donalda Tuska i te praktyki jakoś zostaną ukrócone. Mówię jakoś, bo pamiętam tę wypowiedź prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z 2021 roku o tych tłustych kotach, że czas z tym skończyć w spółkach Skarbu Państwa, że to zostanie ukrócone. Nie zostało. To, o czym się teraz dowiadujemy, jak PiS właśnie trwonił i rozdawał publiczne pieniądze i różne posady, włos jeży na głowie, ale czy tu widzi pan jakąś naukę i nie mamy co boleć, przeżywać? To jest tylko chwilowe takie zrzucenie się na te stanowiska i będzie lepiej, przejrzyściej i uczciwiej.
Ja oczywiście nie wiem, co czyta pan premier Tusk, ale no, widać jakieś próby zmiany jakościowej rzeczywiście w skali całego kraju, bo przy poprzedniej grupie rządzącej, no mówiliśmy, że o te tłuste koty to są raczej milionerzy, to są już takie kwoty, no zupełnie inne niż tych w naszej fabryce wody czy coś takiego. Niemniej to samo zjawisko mamy w skali całego kraju, tylko że na niższym poziomie w tej chwili. Być może rzeczywiście większa uwaga jest skierowana na te spółki Skarbu Państwa, takie w skali makro duże firmy, a trochę przegapiono to, co dzieje się na dole. Ja natomiast sobie patrzę optymistycznie ze względu na to, ze względu na to doświadczenie historyczne, że no rzeczywiście rozmawiamy o tym już kilkadziesiąt lat. Takie zjawiska były w czasie koalicji SLD, PSL, że Kaziu się chciał sprawdzić w biznesie, więc gdzieś poszedł do KGHM-u. Tam niektóre takie slogany przeszły do historii. I w tym sensie patrzę pesymistycznie, a optymizmu nadaje nam tylko to, co może społeczeństwo obywatelskie, czyli wolne media i takie grupy jak pan Szymon Osowski. Często jest tak, że te burze przechodzą i trochę też PiS nas nauczył tego, że no takiego cynizmu polityków bym powiedział, czyli no i co z tego, tak? Pogadamy dzisiaj, a jutro siedzimy dalej, cała rodzina zadowolona, bo wszyscy są w różnych spółkach i spółeczkach i burza przeszła i już nikt do tego nie wraca. Wyborcy też niestety mają krótką pamięć, więc później sięgamy do tych, internet wspamięta, sięgamy do tego przy wyborach, ale czy to się przekłada na jakieś decyzje wyborcze? Pan Posłuszny, jeżeli tak często wspominamy akurat tego radnego, no jest rzeczywiście kilkadziesiąt lat już radnym, zazwyczaj z pierwszego miejsca kandydującym albo z czołowych miejsc. I chyba przeciętnemu Szczecinianowi niekoniecznie kojarzy się z jakąś szczególnie ambitną pracą w tej Radzie Miasta. On być może wykonuje tą pracę po cichu i bardzo pracowicie. Niemniej też nie należy do osób ubogich, jak można zobaczyć w sprawozdaniach majątkowych, bo na szczęście to jest też naszym sukcesem budowy demokracji, że mamy te oświadczenia majątkowe radnych obowiązkowe. No to tutaj akurat w przypadku tego radnego, jeżeli słyszymy, że muszą sobie dorobić, to ja nie sądzę, że ten radny, który no w sumie chyba majątek ma wielomilionowy, akurat musi sobie dorobić.
To jest kuriozalne, że nie chcą radni ujawnić tych swoich zarobków, a i tak potem w zeznaniu rocznym zobaczymy, ile zarobili.
Tak, chociaż no, tam są te różne takie kombinacje z zaniżaniem cen nieruchomości u wielu, wielu radnych, polityków, posłów w skali też całego kraju z tym słynnym dowcipem, że chętnie kupię dom po kosztach podawanych przez politykę.
Przede mną kolejny komentarz pod jednym z artykułów na temat właśnie zatrudniania radnych w miejskich spółkach w Gazecie Wyborczej Szczecin. Do jasnej cholery, pisze internauta, przestanę chodzić na głosowania. Wściekłość mnie ogarnia, okazuje się, że jedni i drudzy są tacy sami. No i właśnie to, że jedni i drudzy nie są tacy sami, po to tak dużo osób poszło na wybory w październiku. Przypomnę, ogromna frekwencja, ponad 70%. I teraz mam taką obawę i się zastanawiam, czy nie będzie tak, że jeżeli takich informacji będzie więcej, to nastąpi takie zniechęcenie, no i pozostaną twarde elektoraty i wtedy wcale nie musimy być pewni, że za kolejnych lat kilka, a przecież no, wybory parlamentarne za lat kilka, ale w przyszłym roku wybory prezydenckie, że wygra ta opcja, która wygrała 15 października, panie mecenasie.
No więc ja się nie zgadzam z tym internautą i muszę powiedzieć tak. Kochany panie, wybory to jest święto dla demokracji. I to tej ateńskiej i dzisiejszej. Jeżeli chcemy i będziemy pamiętali, że są takie nazwiska, to nie będzie pan na nich głosował. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie można powiedzieć, że ci poprzedni i ci dzisiejsi są tacy sami. Dlatego, że prawdą jest to, co mówił pan profesor przed chwilą, że zaniedbaliśmy dół i tylko zwracaliśmy uwagę na górę. Czyli na spółki Skarbu Państwa i to te wielkie spółki Skarbu Państwa, Obajtek i inni. A tu na dole w tej chwili widzę, że media zwracają uwagę i dobrze, bardzo dobrze, że zwracają na to uwagę, bo ta sprzeczność interesów, o której przed chwilą mówiłem, to trzeba bezwzględnie wyplenić, bezwzględnie. Wtedy będzie pan, ten, który pisał ten wpis internetowy, będzie usatysfakcjonowany, że tępi się, wskazuje i demonstracyjnie pokazuje, że to jest niedobre. I mam nadzieję, ja jednak jestem optymistą, tak jak na początku powiedziałem, że trochę zawiedziony, to dzisiaj powiem, jestem jednak optymistą, bo skala tego, co było w poprzednich 8 latach i co dzisiaj, jest nieporównywalna.
Czy optymistą jest pan profesor Radosław Ptaszyński również?
Tak, tylko rzeczywiście no, tę skalę mamy tak rozjechaną, że było tak źle, że teraz nawet minimalna poprawa nam poprawia samopoczucie. Myślimy bardziej optymistycznie. Ja też myślę o tym, że to nie tylko chodzi o zależność spółki od polityka, który powinien ją ewentualnie kontrolować, zasiadając w radach miasta, powiatu, sejmiku i tak dalej, ale także o te zjawiska, o których mówiłem wcześniej, czyli tego nepotyzmu, obsadzania rodzin na masową skalę i braku transparentności, bo to nas może ratować, czyli no, znowu powrót do tego, żeby wszystkie instytucje państwowe ogłaszały konkursy, po pierwsze, nie może być tak, że i samorządowe, że mają wolne stanowiska pracy, ale wiedzą tylko wybrani o tym, że ono istnieje w ogóle i oni wysyłają z domu sobie wieczorem CV. I powrót do obowiązku udzielania jasnej, szybkiej informacji precyzyjnej, bo tu mamy bardzo dużo tych spraw, które się toczą o niechęć instytucji państwa do udzielania informacji w ogóle. I w ten sposób zabezpieczenie się przed tymi wszystkimi zjawiskami. Także powrót do uczciwych konkursów i ogłaszania wyników, dlaczego ktoś został wybrany, a ktoś nie. No były takie powiedzenia kiedyś dawniej, jeszcze w latach 90., że w Polsce to było uczciwe, to musiałby prokurator siedzieć przy każdym tym konkursie, bo to zawsze da się zrobić, komuś się da pytania wcześniej albo mrugnie oczkiem, ale no próbujmy przynajmniej budować taki system, który no, będzie jak najbardziej szczelny i to też chodzi o to, że to służy całemu państwu. Jeżeli wybieramy ludzi miernych, ale wiernych do działalności właśnie, nie wiem, w wodociągach, lotniskach, przecież to są portach i różnych takich rzeczach, Nie wiem, czy to prawda, ale taką anegdotę słyszałem, że do niedawna w porcie nie pracowały osoby, które mówiły w języku angielskim. Tam był pan jakiś od pizzerii, ktoś taki. No to wtedy to nasze państwo nie może funkcjonować sprawnie. A taką metodą, żeby mieć sprawnych urzędników, także menadżerów tych, którzy są, zajmują się po prostu biznesem, no to musimy wybierać najlepszych. No to też jest oczywisty interes państwa. A to cała reszta jest tylko interesem partii, tych grup interesów dookoła partii, lobbystów i po prostu często rodzin. No ktoś sobie tam coś chce wybudować, kupić lepsze auto i to się tak rozprzestrzenia i jest no, gangreną naszego państwa od bardzo dawna.
Zieloni, radni na nowych posadach, pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza Szczecin. Przemysław Słowik w Marszałkowskim Funduszu, a Andrzej Radziwinowicz, także radny KO Zielonych w Radzie Nadzorczej. I okazuje się, że właśnie radny Przemysław Słowik z partii Zielony, Koalicja Obywatelska z partii Zieloni, został kierownikiem do spraw informatycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Gazeta Wyborcza dowiedziała się od niego, że to około 14 tysięcy złotych brutto będzie miesięcznie zarabiał. I radny Słowik mówi tak Wyborczej: nie ma żadnych zależności, więc nie ma konfliktu interesów. Jeśli chodzi o kwestie polityczne, są instytucje, które są państwowe i myślę, że nie ma przepisów, które nie pozwalają radnym pracować w instytucjach publicznych. Zawsze dbałem o swoją niezależność i myślę, że w tym przypadku moja niezależność polityczna nie jest zagrożona. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska także stwierdził, że wybrany kandydat spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i wyniku przeprowadzonego postępowania. Z kolei radny Andrzej Radziwinowicz został, kiedy wszedł do Rady Miasta, oczywiście teraz jest w składzie Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Bank Ochrony Środowiska to bank, pisze Wyborcza, który można nazwać państwowym. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tu pytanie do pana mecenasa Włodzimierza Łyczywka. Czy tu jest wszystko lege artis w porządku i czy tutaj zastosowanie powiedzenia myśli Władysława Bartoszewskiego warto być przyzwoitym nie znajduje uzasadnienia, bo tu rzeczywiście nie ma konfliktu interesów.
Ja nie widzę tu konfliktu interesów, bo ani bank, ani ta druga instytucja nie jest instytucją miejską.
Tak, marszałkowskie.
A więc nie widzę tu konfliktu interesów. Natomiast gdyby się okazało, że jest to nominacja partyjna, to by było mało przyzwoite zgodnie z Bartoszewskim. Natomiast konfliktu interesów nie widzę i nie wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś jest fachowcem w zakresie bankowości, to nie może pełnić i funkcji radnego, i w banku, który nie ma nic wspólnego z Urzędem Miasta i z prezydentem miasta i gminą.
I pan Radosław Ptaszyński, panie profesorze, na zakończenie pan podziela zdanie pana mecenasa Włodzimierza Łyczywka?
Ja nie jestem prawnikiem, więc w to nie chciałbym wchodzić. Natomiast akurat te fundusze ochrony środowiska to jest też kopalnia kadry i tam są co wybory obsadzane rzeczywiście całe rodziny i to jest też dla dziennikarzy niesamowicie interesujące. Podobnie te agencje, jest bardzo dużo modernizacji rolnictwa. Mamy całe zagony ludzi bez wykształcenia w tej kategorii, a tacy, którzy tam są. Ja no, rozumiem, że pan radny Słowik no, znany jest z tej działalności swojej, która jest bliska ochronie środowiska, więc być może tutaj też tak się broni, że kompetencje tutaj posiada i to też trzeba podkreślić. Natomiast no, dla mnie, bo nie słyszałem o tych zarobkach, to one są nieco szokujące, bo te 14 tysięcy to jest tyle, co profesor belwederski otrzymuje na Uniwersytecie Szczecińskim, może nawet trochę więcej.
No ale dlatego właśnie, panie profesorze, tak się wszyscy garną do pracy w tych funduszach ochrony środowiska.
No właśnie, tak. Ja dlatego też czekam, kiedy
pan trzyma propozycję,
tak? Tak, z wodociągu, z ochrony środowiska. To żart oczywiście.
Panowie,
na poprawę
tak
humoru.
W ramach konkluzji trzymacie kciuki za tę obecną naszą władzę i ogólnopolską i tutaj lokalną i raczej nie spodziewacie się w kolejnych dniach tego typu rewelacji? Uda się to ukrócić, pan mecenas Łyczywek?
Ja myślę, że sam fakt, że media i to media sprzyjające nowej władzy biorą się za takie tematy, to dobrze wróży. Dlatego, że w ten sposób, aby uniknąć w przyszłości podejrzeń, że tej, którą wyraził ten internauta, że ci i ci są tacy sami, będzie to, że tak powiem, zauważalne przez władzę. I Mam nadzieję, tak jak mówiłem optymistycznie, że tu w tym zakresie się to zmieni.
Panie profesorze, Radosław Ptaszyński, pojedyncze przypadki, czy będzie tego więcej?
Tego nie wiem, bo jakbym wiedział, to też bym publikował. Pewnie pan Szymon Osowski wie więcej niż ja, ale no ja nie trzymam kciuków za tą władzę, ani za żadną inną. Trzymam kciuki za Polskę, żeby zmierzało to w takim kierunku, którym buduje państwo cywilizowane, ze sprawną administracją i uczciwe też. No bo to, że ktoś otrzymuje takie stanowisko pracy, znaczy, że ktoś inny, kto może być lepszy, nie otrzymuje. I to też jest nieuczciwe, nie?
Profesor Radosław Ptaszyński, politolog, socjolog i historyk, Uniwersytet Szczeciński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Wiadomość dla kibiców, w tym dla pana profesora Włodzimierza Łyczywka, ale może pan profesor Radosław Ptaszyński także jest kibicem. Polska prowadzi ze Szkocją 2-0. Pan mecenas Włodzimierz Łyczywek, prawnik, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Izby Adwokackiej, były członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Zdąży pan na drugą połowę meczu. Dziękuję bardzo, panie mecenasie.
Dziękuję pięknie, dobranoc państwu.
Trzymamy kciuki za Polskę i za naszych oczywiście na boisku i zmieniamy temat.